Na antenie Radio Maria w aktualnościach dnia witamy naszym gościem dr Jan Wiśniewski, kierownik Instytutu Politologii Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam ojcze.
Pan jest również inicjatorem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Narodowe i Cyberbezpieczeństwo, no ale o tym już niejednokrotnie rozmawialiśmy. Natomiast dziś chcemy pana zapytać o sytuację pomiędzy Rosją a Ukrainą i z zachowaniem się państw odnośnie tej sytuacji, również i Stanów Zjednoczonych i poszczególnych państw Unii Europejskiej. Jak pan spogląda na sytuację, która rozwija się na granicy ukraińsko-rosyjskiej, ale też w tych stosunkach Rosji względem Ukrainy, bo przecież od 2014 roku możemy mówić o działach wojennych pomiędzy tymi dwoma państwami.
Tak, rzeczywiście ta wojna między Ukrainą a Rosją trwa już od 2014 roku i patrząc na ostatnie wydarzenia, które miały miejsce nie tylko przy granicy ukraińsko-rosyjskiej, ale również tutaj również na Białorusi, przy granicy białorusko-ukraińskiej, jak również ta sytuacja na Morzu Czarnym, na Krymie, można powiedzieć, że świat czy Europa na pewno stanęła przed bardzo poważnym wyzwaniem. Można powiedzieć, że nawet jest sytuacja, która może doprowadzić do wybuchu wojny, wojny, która będzie konfliktem na znacznie większą skalę, na skalę, jak to prezydent Biden ostatnio użył, na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej. I rzeczywiście, patrząc na tą sytuację, to można powiedzieć, że strona rosyjska wykazuje coraz daleko idące żądania dotyczące na przykład zatrzymania rozszerzania NATO na wschód. Dotyczy to zakazu, można powiedzieć, wstępowania nowych członków do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz wycofania wojsk, między innymi amerykańskich, wojsk sojuszniczych z państw, które przystąpiły do tego sojuszu właściwie po 90. czy przed 99. rokiem, czyli między innymi tutaj to jest skierowane również do Polski. Czyli pomyślmy, że w Polsce nie mogłyby stacjonować oddziały na przykład amerykańskie, a te oddziały stacjonują nie tylko amerykańskie. My chyba nie zdajemy sobie sprawy, że na północy czy północnym wschodzie Polski stacjonują oddziały między innymi takiego państwa jak Rumunia. To jest właśnie również wkład naszego sojusznika w te zdolności obronne Polski. Polska również wysyła swoich żołnierzy na przykład do Rumunii, na Łotwę. Na Łotwie stacjonują polskie czołgi, właśnie, które wspierają to państwo. Oprócz Polski, tutaj w każdym kraju, na Litwie, na Łotwie czy w Estonii są oddziały sojusznicze, więc te żądania rosyjskie są no właściwie nie do spełnienia. Jeżeli byśmy je spełnili, to zachwiałoby właściwie systemem bezpieczeństwa w całej Europie Środkowej, Wschodniej. To by było no zwycięstwo Putina, który mógłby uchodzić, szczególnie to chodzi o politykę wewnętrzną, za kolejnego wielkiego zwycięzcę. Już teraz w dużej mierze się mówi, że te poczynania Putina są skierowane nie tylko w kierunku państw z Europy Zachodniej, w kierunku zagranicy, ale również są skierowane w kierunku polityki wewnętrznej, właśnie tego takiego opanowania niezadowolenia, które coraz bardziej jest widoczne w Rosji. Właśnie te nieporadzenie się sobie z pandemią tak naprawdę w Rosji, sytuacja gospodarcza, olbrzymie wydatki na zbrojenia, to coraz bardziej budzi niepokój, niezadowolenie Rosjan. A Putin, widząc, co się stało na przykład w 2000 roku, czyli tutaj Czeczenia, w 2008 roku, Gruzja, w 2014 roku zajęcie Krymu, Donbas, on wie, że kiedy toczy jakieś starcia, wtedy rosną mu słupki poparcia. I ja myślę, że to w głównej mierze te poczynania są kierowane w stosunku do własnego społeczeństwa i społeczeństw krajów byłego Związku Sowieckiego. Jeśli chodzi tutaj o to pytanie o stosunek państw, innych państw do tej sytuacji, to trzeba powiedzieć, że wielkim niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w Niemczech. Ambasador Ukrainy w Berlinie, Andrii Melnyk, który usłyszał obietnicę rządu niemieckiego dostawy 5000 wojskowych hełmów ochronnych, on stwierdził, że to jest czysto symboliczny gest. A mer Kijowa, Witalij Kliczko, stwierdził, że to jest po prostu absolutny żart. Zapytał też, no, co Niemcy chcą wysłać w następnej kolejności, poduszki. Czyli to pokazuje, że no, nasz sąsiad zachodni do tego konfliktu w pewien sposób podszedł z dystansem. Można było nawet stwierdzić, że stanowisko Niemiec tutaj, to nie tylko chodzi o te kwestie, ale również na przykład brak zgody na dostarczenie na Ukrainę sprzętu wojskowego z Estonii, który kiedyś należał do armii niemieckiej i został później przekazany, na przykład tych haubic. Niemcy się nie zgodzili. Nie zgodzili się na dostawę karabinów wyborowych. Nie zgodzili się tam jeszcze na inne uzbrojenie, tłumacząc, że oni nie wysyłają uzbrojenia w miejsca konfliktowe. No, to jest, no, można postawić taki znak zapytania, bo przecież dlaczego nie na Ukrainę, a Niemcy zgadzali się wcześniej na dostarczanie uzbrojenia na przykład na Bliski Wschód, dla Kurdów, dla Peszmergi. Przecież wtedy dostarczano uzbrojenie. Dlaczego to uzbrojenie jest dostarczane, czy było dostarczane do krajów Zatoki Perskiej? Więc no, można stwierdzić, że to jest niekonsekwencja. Natomiast Wielka Brytania widzi to zagrożenie, no i między innymi dostarczyła uzbrojenie, takie systemy zwalczania, to są rakiety przeciwpancerne, wyrzutnie przeciwpancerne, i rzeczywiście, no, tu widać. Natomiast Stany Zjednoczone chyba zaczęły dopiero teraz zmieniać tą politykę. Biden w pewnym sensie szedł, czy starał się zachowywać, co prawda, bardzo twarde stanowisko, ale w jego wypowiedziach było można odczytać różne sugestie, które no, w ostatnim czasie na szczęście zniknęły. No, chyba Stany Zjednoczone, szczególnie kongresmeni republikańscy, no, w pewien sposób wpłynęli na zachowanie Waszyngtonu, no, i Stany Zjednoczone ponownie zachowują się tak, jak na mocarstwo przystało, jak na państwo, które broni demokracji, które broni wolności. No, zobaczymy, jak sytuacja będzie się dalej rozwijała.
Stany Zjednoczone sugerują, że opcja atomowa może powstrzymać Putina przed inwazją.
Ja myślę, że opcja. Na pewno sankcje gospodarcze, wizja tych sankcji gospodarczych przemawia na pewno do zaplecza politycznego Putina. A tym zapleczem politycznym jest środowisko związane ze służbami specjalnymi z FSB na czele. Ja myślę, że to środowisko bardzo zamożne, które dużo interesów robi z Europą Zachodnią, w pewnym sensie może powstrzymać prezydenta Putina. Drugim takim ważkim argumentem jest postawa Chin. Tutaj głównie Xi Jinpinga, który no, chciałby, żeby na tej olimpiadzie, igrzyskach olimpijskich w Pekinie, no, nie było te święto przyćmione właśnie kolejnym konfliktem, bo tutaj trzeba pamiętać, że Putin wykorzystał igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2008 roku, to były letnie igrzyska olimpijskie, do tego, żeby dokonać ataku na Gruzję. A w 2014 roku podczas zimowych igrzysk w Soczi dokonał ataku na wschodnią Ukrainę i zajął Krym. Czyli tutaj Chińczycy na pewno w pewien sposób wpływają również na Putina. Jeżeli nawet Putin by podjął decyzję o, myślę, że raczej niewielkich działaniach na wschodzie Ukrainy, to teraz mimo wszystko nie sprzyjają temu warunki pogodowe. Te warunki pogodowe, no na wschodzie Ukrainy jest ciepło, ta ziemia nie sprzyja działaniom na przykład licznych wojsk pancernych zgromadzonych u granicy z Ukrainą, oczywiście rosyjskich. Więc myślę, że te dwa czynniki, takie polityczne, czyli stanowisko Chin, środowisko popierające Putina, to są czynniki, które mogą w pewien sposób wpływać na prezydenta Rosji, który, żeby nie dokonywał jakichś radykalnych kroków. No i oczywiście ten taki mniej ważny raczej czynnik, ale no w działaniach militarnych, jeżeli by była taka decyzja, czyli warunki pogodowe też nie sprzyjają obecnie rozpoczynaniu jakichś działań. Ale to niebezpieczeństwo nie zniknęło, ono jest i
panie doktorze,
no nie wiadomo.
Eksperci oceniają, że oba te kraje, które pan wspomniał, de facto są w sojuszu, czyli Chiny i Rosja. Chcą zaprowadzić nowy porządek, ten geopolityczny, międzynarodowy. Chcą też rozproszyć jakieś działania Stanów Zjednoczonych i jednocześnie szukają chyba tutaj Chińczycy, Rosjanie wzajemnego sojuszu przeciw Stanom Zjednoczonym. Dla niektórych nowy konflikt, dla nowy stary konflikt, dla innych ten trwający. Ale nie wiem, czy pan doktor zauważył, że jeżeli rozmawiamy o Ukrainie, rozmawiamy o Białorusi, o tej części Europy i świata, to nasze myśli kierują się w stronę Federacji Rosyjskiej. Rozmawialiśmy o Kazachstanie, to w stronę Federacji Rosyjskiej i w stronę Chin. A zapominamy o tym, że no, potężną siłą polityczną stanowi Zachód. I tu pytanie, czy stanowi, czy jednolitość albo brak jednolitości takiej strategicznej, politycznej Unii Europejskiej pomaga, czy przeszkadza, no bo też słyszymy o jakimś sojuszu pomiędzy Rosją i Niemcami, a zatem jednym z krajów Unii Europejskiej. I chyba brakuje nam stanowiska Unii Europejskiej. Też pan wymienił Anglię, która z struktur Unii Europejskiej wystąpiła.
Tak, rzeczywiście tutaj tej jednolitości, jeśli chodzi o stanowisko krajów NATO, nie widzimy. To jest bardzo duże zagrożenie. Rosja to wykorzystuje. Szczególnie właśnie stanowisko Niemiec. Tutaj nawet ta nieszczęsna wypowiedź byłego już dowódcy marynarki wojennej Niemiec, wiceadmirała Schonbacha, to pokazuje, że Niemcy no, całkowicie inaczej podchodzą do tych relacji. Jeżeli mamy twarde stanowisko, no Wielkiej Brytanii, twarde stanowisko, no teraz, właśnie w ostatnim czasie Stanów Zjednoczonych, to jednak ci sojusznicy z Europy no, zachowują się, powiedzmy, dwuznacznie. I to jest niepokojące. To często wykorzystywał wcześniej taki brak jedności właśnie Putin przy realizacji swoich celów geopolitycznych. I myślę, że to jest bardzo niepokojące.
Wydaje się, że są ważone interesy militarne z interesami handlowymi, bo przecież w tle jest cały czas gaz i Nord Stream 2. Nie mówiąc już o tajnym protokole, o którym się mówi, jeżeli chodzi o Nord Stream 1. Dziękuję.
Jeszcze ja właśnie tu ojciec zauważył tą kwestię Chin. Tu coraz częściej się mówi o tym tajnym, czy takim pewnym porozumieniu rosyjsko-chińskim, że Chińczycy...
Dziękuję. Doktor Jan Wiśniewski, kierownik Instytutu Politologii Akademia Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.